Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja dzisiaj witam na antenie naszego radia pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Witam panią redaktor, witam słuchacz.
Panie pośle, może na początek wiadomość taka gorąca z ostatniej chwili. Pan prezydent Andrzej Duda zdecydował, że podpisze ustawę o wpływach rosyjskich na polskich działaczy politycznych. Co pan na to?
Tak. Słuchałem konferencji pana prezydenta. Rzeczywiście podpisał tę ustawę, a w ramach tak zwanej kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale to oznacza, że wchodzi ona w życie i tak jak zapisane jest w ustawie, może być powoływany jej skład. Mam nadzieję, że wszystkie partie obecne w parlamencie swoich kandydatów do komisji zgłoszą i to w miarę szybko, tak żeby ona podjęła pracę. Pan prezydent zresztą bardzo ładnie uzasadniał podpisanie tej ustawy, no przede wszystkim możliwością, aby każdy zainteresowany mógł usłyszeć na własne uszy i zobaczyć na własne oczy, jak były podejmowane decyzje na przestrzeni tych wielu lat, a więc zarówno rządów PO-PSL w latach 2007-2015, jak i rządów Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku do 2022 roku, włącznie jeżeli chodzi o te relacje z Rosją. Obrady komisji będą jawne. Wszyscy zainteresowani będą mogli się przyjrzeć zarówno przesłuchaniom przed tą komisją argumentacji, wyciągnąć z tego stosowne wnioski.
A czy głosy, że jest ta komisja niezgodna z konstytucją, z wieloma zapisami konstytucji, nie przekonują pana posła?
Ta komisja jest wzorowana na tej komisji do spraw nieruchomości warszawskich. Tam też były podnoszone te zastrzeżenia, ale przecież tam ta komisja od dwóch kadencji już działa. Co więcej, rozstrzygnięcia o charakterze administracyjnym z tej komisji były rozpatrywane przez sądy i w wielu przypadkach sądy te zaakceptowały postanowienia tej komisji, decydując albo o konieczności zwrotu gigantycznych sum wypłacanych tym niby właścicielom nieruchomości, albo o zwrocie tych nieruchomości, a więc w grę wchodziły bardzo duże pieniądze. Decyzje zostały zaakceptowane przez sądy, a więc prawo w Polsce zostało zachowane i także to wynikające z konstytucji. Podobnie będzie tutaj. Postępowanie jest administracyjne, ale każda decyzja administracyjna podjęta przez komisję będzie mogła przez zainteresowanych być zaskarżana do dwuinstancyjnego sądu, więc moim zdaniem ten główny zarzut opozycji, że no właśnie nie ma tutaj kontroli sądowej, jest po prostu zwyczajnie nietrafiony.
Panie pośle, czy komisja w ogóle cokolwiek zdąży zrobić do wyborów? Przecież wybory za pasem tak naprawdę.
No tak, to prawda, ale komisja będzie działała także w następnej kadencji parlamentu. To jest tak, jak powiedziałem, jak tamta komisja wzorowana na tamtej komisji dotyczącej zwrotu nieruchomości. Kresem działania tej komisji nie jest wcale kadencja tego parlamentu. Ja wiem, że są tam terminy przedstawiania raportów, ale moim zdaniem raporty cząstkowe mogą być przedstawiane w każdej chwili. Natomiast raport końcowy zostanie sporządzony wtedy, kiedy ona wypełni wszystkie swoje obowiązki. Więc moim zdaniem tutaj posługiwanie się właśnie tym, że zostało niewiele czasu, no jest po prostu także argumentem nieprawdziwym, bo ta komisja będzie mogła pracować i po wyborach.
To w takim razie zmieńmy temat i przejdźmy do Parlamentu Europejskiego. Polska, panie pośle, odnotowuje najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Co mówią na ten temat szczegółowo dane Oxford Economic, pokazujące wychodzenie gospodarek krajów europejskich ze skutków pandemii COVID-19?
Rzeczywiście, ten wynik polskiej gospodarki jest chyba dla dużej części ekonomistów, zarówno w kraju, jak i za granicą, wręcz szokujący. Polska gospodarka zaskakuje przecież, tak jak inne kraje, byliśmy poddani skutkom COVID-u. Tu także przecież miały miejsce wielodniowe, czasami wielotygodniowe lockdowny, zamykania funkcjonowania ludzi, jak i przedsiębiorstw. Także nas dotknął ten kryzys energetyczny, wysokich cen surowców. No i wreszcie jesteśmy państwem frontowym, jeżeli chodzi o toczącą się za naszą granicą straszną wojnę. A mimo tych wszystkich niekorzystnych zjawisk, polska gospodarka dała radę. Co więcej, no jesteśmy zdecydowanym liderem wzrostu gospodarczego, o jakim chociażby nasi sąsiedzi mogą pomarzyć. Mimo tego, że zastosowali wobec swoich gospodarek gigantyczną pomoc publiczną, znacznie większą od tej polskiej. mam na myśli na przykład Niemców czy Francuzów. Więc to tylko pokazuje, jaka siła znajduje się w polskiej gospodarce, w polskich przedsiębiorcach, jak są odporni na te kryzysy. No i co więcej, coraz częściej na Zachodzie pojawiają się głosy, że jeżeli Polska będzie rozwijała się w tempie, to jest już debata toczona w Wielkiej Brytanii na poważnie. To w 2030 roku pod względem PKB na głowę mieszkańca mierzony siłą nabywczą pieniądza, Polska po prostu przeskoczy Brytyjczyków, więc tam jest to przedmiotem poważnej debaty politycznej. Oczywiście wniosła to opozycja, lider Partii Pracy, no ale na poważnie za granicą zastanawiają się nad tym, jak to się stało, że Polacy tak mocno idą naprzód. No u nas mamy trochę inną debatę. Opozycja twierdzi, że jesteśmy właśnie w jakiejś gigantycznej zapaści i że Polska to jedna wielka ruina. Szczęśliwie jest tak, że te dane, które pani zacytowała, to są dane międzynarodowe, nawet nie naszego GUS-u. W związku z tym przynajmniej wiarygodność tych danych nie jest na razie podważana.
Panie pośle, kraje europejskie korzystają ze środków, prawda, z kapitału odbudowy. Proszę w takim razie spróbować wyobrazić sobie i powiedzieć nam, w jakim momencie byłaby Polska, gdyby te środki jednak do Polski dotarły, już dotarły.
Tak, to prawda. To jest rzeczywiście jeszcze dodatkowy argument pokazujący siłę polskiej gospodarki. Rzeczywiście ten wzrost mamy bez jednego euro środków z naszego KPO. Zapewne gdyby one dotarły, ten wzrost byłby jeszcze wyraźniejszy. Wprawdzie my częściowo realizujemy polskie KPO przez Polski Fundusz Rozwoju, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie są miliardy euro, których się spodziewaliśmy. Przypominam, że polskie KPO opiewa na 58 miliardów, z tego 24 to są dotacje, a 34 czy prawie 35 to są pożyczki. Nie otrzymaliśmy żadnej transzy ze względu na ten spór dotyczący kształtu Sądu Najwyższego. A mimo tego jesteśmy liderem wzrostu, jeżeli chodzi o ten okres po pandemii, a więc w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku, a więc tym okresem jeszcze przed pandemią.
Panie pośle, czy ten wzrost byłby tak znaczący, gdyby Polska przeszła na euro? Czy też jednak złotówka bardziej nam
pani
sprzyja?
Na ten temat mogą być różne debaty, ale tutaj były oczywiście prognozy, różnego rodzaju hipotezy i rzeczywiście fachowcy w tej dziedzinie przedstawiają je bardzo różnie, ale jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy już twarde dane i mam tutaj na myśli naszego południowego sąsiada Słowację. Słowacja zdecydowała się w 2009 roku weszła do strefy euro. Oczywiście jest to kraj znacznie mniejszy od Polski, w związku z tym ma mniejszą gospodarkę, ale jeżeli chodzi o jej strukturę pod każdym względem, to jako były kraj tego bloku postsowieckiego, podobnie jak Polska, ta struktura gospodarki była bardzo podobna, więc to jest wdzięczny materiał do porównań, czyli nikt nie może zakwestionować, że porównujemy nieporównywalne, akurat w tym przypadku porównywalne. I proszę sobie wyobrazić, że Słowacja, która wchodząc w 2009 roku była zamożniejsza, jeżeli chodzi o PKB na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą od Polski, teraz jest od nas wyraźnie biedniejsza. Co więcej, jest biedniejsza po tych, jeżeli dobrze liczę, 14 latach przebywania w strefie euro, obracania tą walutą, jest biedniejsza niż w momencie, kiedy wchodziła do strefy euro. Więc to jest rzeczywiście ciężkie doświadczenie dla Słowaków. Zresztą to widać, że szczególnie w tym pasie przygranicznym, otóż Słowacy tak naprawdę, ci, którzy mają stosunkowo blisko do sklepów w Polsce, przyjeżdżają tutaj po wszystko, już nie tylko po żywność czy jakieś wybrane rodzaje towarów, ale po wszystko. To pokazuje, jak spadł ten poziom zamożności w tym kraju, więc Bogu dzięki, że my nie popełniliśmy tego błędu. I ten przykład jest doskonałym argumentem, żebyśmy tego błędu nie popełniali. Żebyśmy się dobrze rozumieli. My oczywiście w traktacie akcesyjnym jakby mamy ten zapis mówiący o tym, że Polska kiedyś wejdzie do strefy euro. Szczęśliwie on nie jest precyzowany czasowo. Mamy w tej sprawie własną, suwerenną decyzję. No ale choćby to porównanie nakazuje nam w tej sprawie daleko idącą ostrożność. Powiem wprost, dopóki rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, Polska na pewno do strefy euro nie wejdzie.
Panie pośle, pozostaniemy przy pracach jeszcze, oczywiście Parlamentu Europejskiego, a mianowicie teraz powiemy o takim pakiecie wiosennym, który Komisja Europejska w ramach tak zwanego semestru europejskiego opublikowała, czyli takie sprawozdania krajowe na temat wszystkich państw członkowskich z zaleceniami dla poszczególnych krajów. Co się tam mówi, proszę powiedzieć, w tym raporcie o Polsce i kiedy te dane zostaną przyjęte na Radzie Europejskiej?
One powinny być przyjęte w czerwcu, lipcu najdalej. To jest rzeczywiście element tak zwanego semestru europejskiego. To są te słynne zalecenia komisji w odniesieniu zarówno do krajów strefy euro. Tam to, ta ingerencja jest głębsza. Tych, które pozostają poza strefą euro, łagodniejsza, no ale wszystkie kraje mają takie obowiązki. No i to są obszerne, bardzo, bardzo dokumenty indywidualne dla każdego kraju członkowskiego. No ale tutaj Komisja Europejska, mimo tego, że często publicznie podnosi różnego rodzaju zastrzeżenia w stosunku do Polski, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwaną praworządność, a to jest źle, a to tamto źle, to jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, no to rzeczywiście musi przyznać, że Polska sobie w tych warunkach kryzysowych radzi doskonale. No właśnie, wzrost gospodarczy, o którym już wspominaliśmy, ale także sytuacja na rynku pracy jest, można powiedzieć, bardzo dobra. No dość powiedzieć, że należymy od wielu miesięcy do krajów, zawsze znajdujemy się w pierwszej trójce krajów o najniższym poziomie bezrobocia. Co więcej, to co jest atakowane przez opozycję w Polsce, jakoby to świadczenie 500+, a nowego roku 800+, powodowało rezygnację przez panie, wręcz masową rezygnację z pracy. No absolutnie w tych danych się nie potwierdza. Aktywność zawodowa kobiet rośnie. Rośnie ich także zatrudnienie. Należy ono do najwyższych w historii. Nigdy w historii nie było takiego zatrudnienia kobiet. Więc te wszystkie dane już z poziomu unijnego zaprzeczają tego rodzaju oskarżeniom miotanym przez polską opozycję. Miejmy nadzieję, że te oficjalne dokumenty unijne oczywiście będą wpływały na poziom debaty publicznej w Polsce, bo ile jeszcze z danymi GUS-u bardzo często słyszę, że na przykład ze wskaźnikiem inflacji politycy z Platformy dyskutują, uważając, że jest tam zaniżany czy jakoś, choć on jest liczony od lat według tego samego sposobu za ich rządów i naszych rządów, to jednak takie wątpliwości podnoszą, to miejmy nadzieję, że przynajmniej w stosunku do tych raportów Komisji Europejskiej nie będą w te dane powątpiewali.
Panie pośle, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a w kolejnym spotkaniu mówić będziemy o rolnictwie w Europie. Dzisiaj moim i państwa gościem był dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję, panie pośle, za to spotkanie.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.